Radio Express informuje. Poznańskie wydarzenia, rozmaitości, ciekawostki.
Gościmy dzisiaj w studiu radiowym Krzysztofa Trzcińskiego, który sekstetem komedy, tak się bowiem nazywa ten zespół muzyczny, bawił niedawno w Moskwie. Panie Krzysztofie, może nam pan przede wszystkim powie, jak doszło do tego, że sekstet otrzymał nazwę sekstetu komedy?
Komeda jest moim pseudonimem artystycznym, a ponieważ jest nas sześciu, dlatego nazywamy się sekstetem. Aha,
może pan nam teraz opowie, jakie odniósł pan wrażenia ze swego pobytu na festiwalu w Moskwie?
Sądzę, że raczej muszę mówić pod kątem wrażeń muzycznych. Więc wielka chłonność młodzieży i często osób starszych, czy zupełnie starych, nawet spotkałem się ze staruszką, która reagowała bardzo na naszą muzykę. Co ciekawe, to jak na słuchaczy, powiedzmy, którzy tam bardzo mało jak dotąd stykali się bezpośrednio z muzyką jazzową, reagują oni najbardziej właśnie na modern jazz, a z Dixielandem są jakoś, i z jazzem tradycyjnym w ogóle są jakoś trochę na bakier.
Panie Krzysztofie, no wiemy, że jest pan z zawodu lekarzem i to laryngologiem. W jaki sposób pan godzi zainteresowania swoje zawodowe lekarskie z tak bardzo głębokimi zainteresowaniami muzycznymi?
W czasie nauki w gimnazjum jednocześnie parałem się muzyką i powiedzmy uczyłem się potem. W czasie studiów medycznych jakoś musiałem godzić jedno i drugie, co było często dosyć trudne, no ale jakoś przez studia przeszedłem i w tej chwili jakoś potrafię jednak pogodzić często, powiedzmy, z uszczerbkiem dla czasu, dla innych jakichś przyjemności.
No więc, panie Krzysztofie, pozostaje nam już nic innego, jak tylko pogratulować panu sukcesu, jaki pan uzyskał w Moskwie, no przede wszystkim zdobycia srebrnego medalu, no i dalszych sukcesów zespołu w przyszłych jego występach estradowych.
Patryk Piłasiewicz, Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Krzysztofa Komedy, Astigmatik.
Pamiętam zapach winylowych płyt w domu i okładkę płyty, którą rodzice mieli zawsze na wierzchu, Memory of Bach, granym przez zespół Komedy z Jerzym Milianem. To były pierwsze dźwięki, które usłyszałem właśnie w wykonaniu Komedy i pytałem, co to za muzyka, co to jest? A moi rodzice wtedy mi odpowiadali, to Komeda. I ja się zastanawiałem, kto to może być, co to jest w ogóle ten Komeda, czy ta Komeda? Sobie wyobraziłem taką postać jakiegoś czarnoksiężnika, który ma twarz ukrytą w cieniu, przemyka się gdzieś tam w swojej pracowni, jest jakimś cudownym alchemikiem dźwięków. I dla mnie Komeda zawsze był tajemnicą. Dopiero później, kiedy zacząłem szukać wszystkiego, co się z Komedą wiąże, kupować jego płyty, katować kasety na Walkmanie w mieście, to wtedy ten Komeda jakoś przybrał kształt ludzki, bardziej dla mnie. To był raczej człowiek, który przekraczał granice i stylów, i dziedzin sztuki. Otwierał po prostu, nie zamykał. Spotkania z ludźmi, którzy Komedę znali, uświadomiły mi, że ta pamięć jest, tylko ona jest taka uśpiona, tak jak rycerze w Tatrach, tylko trzeba ją obudzić.
1 grudzień 2008 roku, próba przed repliką muzycznego spektaklu Jazz i poezja, wykonanego na Jazz Jamboree w 1960.
To robimy taką właśnie kopię imprezy z muzyką Krzysztofa Komedy, którą w 60 roku napisał i wtedy recytowała Halina Mikołajska i Wojciech Ciemion.
Jerzy Milian, wibrafonista i kompozytor. W latach 1956-58 grał w poznańskim sekstecie Komedy.
To w ogóle był mój guru i ja zawsze chciałem mieć brata, no tak nie wyszło i upatrzyłem sobie w nim, że to będzie właśnie on. Każdą ścianę w domu Szymarcinkowskiego miał pomalowaną na inny kolor. On czytał książki, które mi były nieznane, Jan Krzysztof Romorola. Obrazy, których też, mimo że plastyk, to niewiele wiedziałem. Przestałem być faszystą muzycznym w ten sposób, że poza jazzem nic nie istniało. To jak zobaczyłem, że on chodzi na koncerty symfoniczne ze swoją narzeczoną Baśką, że teatr, że dobre filmy. I to, że dla muzyki na przykład potrafił zrezygnować ze stypendium w Pradze, czy w Zagrzebiu, u profesora Zakrzyskiego. Bardzo mi ten człowiek zaimponował.
Hej, hej, hej!
Także co, całość powtarzamy?
Całość przyjechał.
Na co lub? Ty pukasz. Tak.
Ja. Matko!
syna przez ulicę.
Aleje Marcinkowskiego 12 w Poznaniu, gdzie w służbowym mieszkaniu, w budynku NBP, Komeda mieszkał z rodzicami i siostrą. 1 grudnia 2008 roku została odsłonięta tam tablica pamiątkowa. Mówią koledzy ze studiów medycznych Kazimierz Ratajczak, Maria Łaskarzewska-Przyborowska i Barbara Stajkis z domu Gorzkowska.
Uczestniczyłem w zebraniu, gdzie ważyły się jego losy studenckie. Zamierzano jego wykluczyć ze studiów ze względu na to, że został królem polskiego jazzu, wtedy w Zakopanem. Takie było nieoficjalne jakieś spotkanie jazzmenów. Był rok, że później 52 albo 53, to czasy stalinowskie.
Bo nie wolno było jazzu grać.
Jazz, wąskie spodnie i Coca-Cola były synonimem imperializmu.
I
to był wróg już.
No i wtedy się ważyły jego losy, ale dzięki temu powstał ten zespół, bo w zamian za to, że pozostał na roku, komitet tamten zdecydował, że utworzy grupę taką, która będzie wykonywała piosenki ideologiczne, radzieckie. I w ten sposób powstał ten zespół.
Jak się nazywał?
Nazywał się
Zespół Instrumentalno-Wokalny. Instrumentalno-Wokalny.
Przy Akademii Medycznej. Bo myśmy musieli śpiewać rosyjskie piosenki.
No tak, śpiewaliśmy, ale tak. Krzysztof aranżował te wszystkie piosenki
ale on
na swój
po swojemu,
sposób.
Na swój sposób.
I to było tak piękne. Tak.
Najcieplej, jak tylko potrafię, witam panią Irenę Orłowską, siostrę kompozytora.
Ja chciałam również podziękować wszystkim, którzy włożyli bardzo dużo siły w to, żeby ta tablica powstała i w tym miejscu.
To był temat skomponowany przez Krzysztofa Komedę pod tytułem Jutro premiera i chciałbym, żebyśmy wszyscy traktowali ten temat jako swoiste motto naszych działań. Najlepsze dni, proszę państwa, są zawsze przed nami.
Jazz i poezja w Poznańskim Zamku.
To było jak ta perła wobec innych takich bardzo siermiężnych, czy może często mniej wysmakowanych imprez kulturalnych. Bardzo przeżyłam ten powrót, mały comeback z tamtych lat. Nie tylko my, dinozaury, byliśmy uczestnikami, ale również młodych ludzi było sporo. To jest właśnie pocieszające, że potrzebują akurat też tego rodzaju doznań, bo to nie tylko muzyka, ale i poezja. Kolej znam jego historię, historię życia, krótkiego życia, ten tragiczny koniec i to żal, że nie mógł rozwinąć dalej skrzydeł.
Przypominam sobie z dzieciństwa, że słuchałem radia i te utwory były w radiu prezentowane, między innymi w wykonaniu pana Miliana, także taka jest nutka sentymentu. Z tym, że no, wielki kompozytor i w zasadzie nie było w Poznaniu nawet żadnej wzmianki na ten temat tego, że on tutaj mieszkał, żył, komponował. Teraz dopiero dzięki ludziom i pasji tych ludzi ta pamięć jakoś odżywa.
Ja byłem pierwszy raz na czymś takim, że współistnieje poezja, prawda, czyli słowo mówione gdzieś tam z muzyką w tej jednej formie. No i to było coś takiego, co warto przeżyć na pewno, a czy mi się to jeszcze mocno spodobało, to muszę zobaczyć. Pójść jeszcze 2-3 razy na coś takiego na pewno. Ja są trochę innej muzyki, więc dla mnie to było nowe doświadczenie, tak powiem.
Przyszłam z takim przeświadczeniem, że będzie to trochę ciężkie. Z tym mi się kojarzy tak jazz, do którego może nie zapałałam jakąś miłością. Natomiast jestem zaskoczona tym, że trochę podrygiwałam, tak? Że to było takie melancholijne, ale w takim ujęciu takim weselszym. Mnie to w pewnym momencie zdziwiło, że mnie ta muzyka porwała, tak jak część publiczności.
Komedia w Poznaniu to może nie jest jakaś postać, prawda? Nie ma swojego muzeum.
Ale to nie chodzi
o muzeum. Wiesz, jakbyś się przeszła po ulicy i zapytała poznaniaków, z kogo są dumni, to co by powiedzieli?
Jestem dumny z Pierzemy Pornem.
Jestem tak. I to jest niesamowite, że to był jeden z pierwszych Polaków, który pojechał do Stanów i w czasach, kiedy muzyka popularna była, muzyka jakaś taka big beatowa była niezwykle popularna. Pamiętam, że czytałam jakiś wywiad z nim i Komeda opowiadał, jaki był zdziwiony, kiedy jechał sobie ulicą, a tutaj obok jakimś kabrioletem jedzie Amerykanin i w radiu na pierwszym miejscu listy przebojów leci jego piosenka z Jessica Rosemary.
Mówią Stanisław Magdziarz, Maria Łaskarzewska-Przyborowska oraz Henryk Przyborowski.
Twórczość Krzysztofa rozpoczynała się od 56 roku, czy 7. Ja byłem ciągle zdenerwowany, a dlaczego nic się nie mówi o okresie studiów 50 do 56?
To pierwszy, to tenor Henryk Przyborowski, później Zambrowicz, tak, mój mąż, tak.
Kochany w
no, później Miedek Sobrawa.
Nie żyje już.
Nie żyje.
Zambrowicz też.
Tak, Sylwek Nowicki.
Nie żyje.
I Kazik Politowski. Tu przy fortepianie siedzi Krzysztof Komeda.
Myśmy zawsze mówili, Krzysiu, nie pal tyle, a ja nie śpiewam, to ja tylko gram.
I ten papieros mu...
Tak, ciągle trzymał ten papieros tutaj z boku ust.
To było robione takim radzieckim aparatem fotograficznym, Zorka, może Zorka. Inny.
To co myśmy śpiewali?
Poniuszku Pole.
Ale to było nagrane, Pole i Pole.
Nie było, nie było nagrane.
Nie?
A nie Cyraneczkę?
Nie, Cyraneczkę nie śpiewaliśmy.
Nie?
No, Marysia, podaj tą, nie? Ja wtedy podawałam i wszyscy śpiewali.
A i Pole to myśmy zawsze zaczynali murmurando, cichutko. Tak. Tak,
no, to zacznijcie tak. Wyśpiewać, bo wyśpiewaliście.
Konie jadą.
Tak.
Morynuje tysze żołnierze, jadą przez pola bohaterzy, hejsty pobytunie do sokoły. Dobre poszło. My jeszcze stworzymy zespół, Maryśmy, zobaczysz.
Chciałam głosu, teraz nie mogę śpiewać. Myśmy Komedę poznali na studio. To był kolega z mojego roku. I pewnego razu przyszedł do mnie i zapytał, czy ja bym u niego zaśpiewała. Ja powiedziałam, oczywiście, bo ja tam, były tam różne akademie w czasie komuny, trzeba było śpiewać, recytować, tam różne rzeczy wyprawiać. No i Komedę jak zapytał, myślałam, że to będzie też jakiś krótki występ. Czemu nie? Się okazało, że Komeda zorganizował zespół, który się nazywał Zespołem Wokalno-Instrumentalnym Akademii Medycznej w Poznaniu. Był fortepian, kontrabas, perkusja, gitara i skrzypce. I później, natomiast część wokalna składała się bardzo ciekawie, mianowicie było 8 studentów, 4 tenory, z tym, że 2 tenory o bardzo jasnym brzmieniu, 2 tenory o ciemniejszym brzmieniu, barytony. I byłam ja, która byłam solistką w tym zespole. Mój głos to był sopran. Brał mnie do fortepianu, siadał i kazał mi śpiewać pewną pieśń, którą sobie wybrał. Ja śpiewałam, a on niby akompaniował, ale nie. To była improwizacja na temat melodii, którą ja śpiewałam. To już sobie ustawiał aranżację i razem to tworzyła naprawdę tak piękne brzmienie było. Wszędzie nas zapraszali.
51-52. Tak, to 50-52. Ja z Krzysztofem spotkałem się zupełnie przypadkowo, ponieważ miałem swój zespół takich rewelersów, 4 panów śpiewających i odbywaliśmy w tej samej świetlicy próby. Ja studiowałem stomatologię, Krzysztof medycynę. Chodziłem na jego próby, na te wasze próby, chodziłem tam, bo najważniejsze w tych próbach to były przerwy. Bo Krzysio wtedy siadał do fortepianu i zaczynał improwizować. I myśmy byli wszyscy zasłuchani w tą jego nową muzykę, jak myśmy to zawsze mówili, moderny jazz, który naprawdę brzmiał wspaniale. I mówi do mnie, no to co, Staszek, siadaj i spróbuj. No ja spróbowałem na tej próbie i tak z wami już byłem prawie 2 lata. Tak jesteśmy to grali. A później pamiętasz te takie, hej, pole?
Do Poluszko, Pole.
A zaczynało się ciekawie, bo to się wszystko zaczynało bardzo cicho, wymurmurando. Ja biłem tętet koni, taki.
Tak, tak.
Proszę ciebie, tak cichutko, cichutko, coraz mocniej w auli to było, coraz mocniej. I przechodziliśmy i ja wtedy, i wtedy było fort, i ja wtedy uderzyłem na perkusji tego breka tak zwanego jazzowego, taki brrn. Jak się Krzysztof na mnie popatrzył, bo wiesz, on miał zakaz grania tego jazzu przecież.
A ja miałam taki śpiewnik, znaczy nie śpiewnik, ale na fortepian i głos, taki zbiór melodii i dałam to Krzysztofowi i śpiewaliśmy te piosenki radzieckie, ale w aranżacji Krzysztofa. Tak. I to było dopiero coś.
Ale muszę ci powiedzieć, że ty miałeś z nim trudne życie, bo Krzysztof sobie tam swoje rzeczy dorabiał.
Nigdy nie wiadomo było, co będzie grał.
Tak.
Zdawało się, że on się wyłącza zupełnie. Wyłącza się. Ale to niechby tam ktoś sfałszował albo ewentualnie ty nie tak zaśpiewała jak trzeba. To od razu już się budził z tego tak zwanego muzycznego letargu. I
Heniu, dodam ci, i wiedział kto.
Były wiersze oczywiście, nie były żadne jakieś wyskoki Broniewskiego, tych dozwolonych. To było między innymi właśnie to jabłoczko. Jechaliśmy z tempa, pędziliśmy w kłębach, jabłoczko, piosenkę trzymaliśmy w zębach.
Myśmy objeżdżali PGR-y.
Tak.
Państwowe gospodarstwo rolne na wzór kochozów rosyjskich. I pamiętam, kiedyś pojechaliśmy do któregoś z tych PGR-ów, było to w czasie wyborów. Tam był nauczyciel, który prowadził tam chór taki szkolny i śpiewał taką piosenkę, która tam mniej więcej, to był w czasie wyborów, która mniej więcej tak brzmiała: Leon Pochylski, zawodu ślusarz, dziś kandyduje na posła. I tam jeszcze tak dalej, już nie pamiętam, co tam dalej było. I później: i nasza droga, i Wiktoria Hetmańska. Ale co ta droga Wiktoria Hetmańska robiła, to ja do tej pory nie pamiętam. Ale Krzysiu, który tak chciał jakoś podnieść na duchu i tak tego nauczyciela, mówi: proszę pana, macie tu takiego wspaniałego nauczyciela, który to stworzył tą piosenkę o wyborach. My się tej piosenki nauczymy i będziemy śpiewać, jak pojedziemy do Poznania, to prześpiewa. A ten nauczyciel, który siedział na widowni, podniósł rękę i powiedział: nie sprzedajemy, to nasze.
A ta Wiktoria Hetmańska, to znaczy ona miała na imię Wiktoria Hetmańska, tak? Ja myślałem, że to jakieś zwycięstwo.
Nie, i ta Wiktoria Hetmańska, najśmieszniej z tego wszystkiego było to, że nam wystarczyło jeden raz coś usłyszeć, tak, żeby zaśpiewać. I później jak wyjeżdżaliśmy z tego PGR-u, to cały zespół wielkim głosem śpiewał o Leonie Pochylskim i Wiktorii Hetmańskiej.
No, z radością się przechodziło na te próby. W kolegium Majus te próby na dole. Proszę ciebie, dlaczego tam pamiętam? Bo tam właśnie kupę studentów przychodziło posłuchać Krzysia, tych przerw, żeby on zagrał coś ze swojej interpretacji.
Ale pamiętacie?
I jeszcze w domu akademickim.
No więc w domu akademickim.
Hanki Sawickiej przecież, który żeśmy otwierali w 50 roku, Marysiu. Pierwszy obiad pamiętam. Ale zupa tak, pomidorowa, kotlet schabowy.
Coś mi się przypominało. Myśmy wyjeżdżali chyba do Wrocławia na ten konkurs i wtedy przyszli z radia redaktorzy z Polskiego Radia. I myśmy tam pierw zaśpiewali do tego, to co mieliśmy tam zaśpiewać, jakąś piosenkę. A później oni powiedzieli: no, a teraz to zagrajcie teraz dla
coś
nas.
Dla nas.
I oni dopiero, jak zagrali prawdziwy ten jazz, to tam cię aż po prostu
Krzysia,
mało nie skakali.
Krzysia,
i to musi być gdzieś nagrane. Wtedy w ogóle nie było w naszym zespole blachy.
Nie,
tak, nie tak, było nie. Żadnej blachy. To znaczy trąby, instrumenty blaszanych.
Tyluszka nie ptak, dziewczyna nie ludzie, ona bym ją, bo sama nie pójdzie, odprowadziłbym ją. Bo sama nie pójdzie. Krzysztof by nie wytrzymał rytmu jakiegoś takiego radzieckiego przy tych piosenkach, więc on zawsze coś musiał tam wtrącić. My tam za jego przykładem również też w tym zespole zawsze się tam przemyciło jakieś takie momenty jazzowe. Zawsze tam były.
W zasadzie ile lat miał Krzysiu, jak zginął?
38 lat. Krzysiu zginął w 69 roku, zmarł. Kwietniu to chyba. Tak,
gdyby żył, ile on mógłby jeszcze stworzyć.
On i tak, ile no on tak napisał. 65 chyba filmów. To jest jego. On napisał strasznie dużo. To był niesamowicie płodny artysta. Tylko on teraz sobie pogrywa tam aniołką i zadowolony jest. Proszę ciebie, że Poznań wreszcie się obudził.
I było tak jak zwykle, tra-ra-ra-ra, to znaczy bardzo źle. Ale nie martwmy się, tra ra 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 ra. Za noc. za południe, za...